Czas decyzji.
Czas decyzji.
Problemy, programy, deklaracje.
Czas decyzji.
Poznaj bliżej lubuskich kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Marek Poniedziałek. Wybory parlamentarne już 13 października. Kampania wyborcza, jak Państwo doskonale widzą i słyszą, w pełni. Sporo się w związku z tym dzieje w polskiej polityce i życiu publicznym. Przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy rozmawiać o najbardziej rozpalających debatę publiczną w Polsce w ostatnich dniach kwestiach. Zapytamy o stosunek kandydatów do parlamentu do kwestii płacy minimalnej. Zapytamy też ich o ocenę rankingu zaufania i nieufności do polityków w Polsce oraz o to, co ich zdaniem decyduje o nastawieniu Polaków w tym zakresie. Będzie także mowa o ekologii i tak zwanych ruchach ekologicznych. Nie pominiemy tu kwestii lubuskich na pewno. I wreszcie zapytamy kandydatki i kandydatów na posłów, po co idą do Sejmu i jak oceniają kończącą się kadencję z perspektywy województwa lubuskiego. W studiu Radia Zachód w Zielonej Górze i w Gorzowie obecni są Anita Kucharska-Dziedzic, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Jest także obecna Beata Pachnik-Łodzińska, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jest również poseł Jerzy Materna, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Łukasz Mejza, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, radny wojewódzki. Dzień dobry.
Cześć lubuskie, jestem Mejza.
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, PO Nowoczesna, Inicjatywa dla Polski i Zieloni. Ten komitet reprezentuje Tomasz Anisko ze studia w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słyszymy się znakomicie, zatem zaczynamy.
Czas decyzji.
Podczas sobotniej konwencji programowej w Lublinie prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił tak zwany hat-trick wyborczy, który przewiduje m.in. podniesienie pensji minimalnej do 3000 zł na koniec przyszłego roku i 4000 w 2023 roku. Mowa o kwotach brutto. W tym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie, w myśl którego od 1 stycznia przyszłego roku najniższa pensja wyniesie 2600 zł brutto, co daje mniej więcej 1878 zł na rękę. Wielu ekonomistów i polityków opozycji i samych przedsiębiorców krytykuje zapowiedzi przyszłych zmian w płacy minimalnej. Uznają, że mogą one zaszkodzić gospodarce, zatrudnieniu i przedsiębiorczości. A jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? Zaczniemy od posła Jerzego Materny.
No, ja się bardzo cieszę, ponieważ to, co nam bardzo zależało przez wiele lat, a to, co 4 lata udało nam się zrobić, to przede wszystkim spłaszczenie i przede wszystkim zwiększenie dochodów. I właśnie to widzimy, to wszystko, że naprawdę społeczeństwo bogaci się. I o to nam chodzi. I przede wszystkim chodzi nam też o tak zwany solidaryzm. I dlatego jeżeli gdzieś tak pan tutaj, pan redaktor mówił o tym, że przedsiębiorcy będą mieli trochę, będą narzekać. Nie. Muszą się po prostu podzielić tym, co wypracowują. I chociażby jak było dotychczas, gdzie było duże bezrobocie, to się udało naprawdę zejść już do takich granic, że właściwie poniżej pewnej 5% właściwie nie powinno się, bo to mówi się o naturalnym bezrobociu. To właśnie o to chodzi, że przez wiele lat, gdy było bezrobocie 13, 15, 17%, a były takie powiaty jak w Lubuskim powyżej 20%, to właśnie nie szanowano. Przedsiębiorcy po prostu patrzyli i jak mogli, to po prostu wyzyskiwali tych ludzi. I to właśnie to, co się nam udaje. Chcemy szybko dopędzić przede wszystkim tą minimalną płacą, tą kwotą. I przedsiębiorcy naprawdę, jeżeli podejdą do tego poważnie, to oni to i zrozumieją to wszystko, to na pewno znajdą środki na to, żeby to dokonać. My ze strony rządu robimy wiele. Pomagamy tym wszystkim i tam, gdzie trzeba, państwo reaguje, a tam, gdzie trzeba, musi po prostu zrozumieć, obywatele muszą zrozumieć, że trzeba się cały czas umieć dzielić tym, co wytworzymy. I naprawdę sukcesy można by wymieniać. Te 500+, 300 wyprawka, obniżenie emerytur, 13 emerytura, za chwilę 21, mówimy o 14 emerytury. Po to wszystko, po to, żeby społeczeństwo lepiej się czuło. Czy państwo widzą dzisiaj parabanki? Ja nie widzę. Praktycznie zniknęła sprawa parabanków. Po prostu społeczeństwo wyszło z pewnej takiej niemożności. Ciągle było zadłużane, ciągle wpadało w jeden z drugiego kredytu. Dzisiaj tego po prostu znika. I to jest właśnie wielki sukces tego, że naprawdę Polska się rozwija i wbrew wszystkim takim złym opiniom o tym, naprawdę idziemy, jest dobra zmiana i naprawdę obywatele to zrozumieją. Pomagamy, chcemy pomagać, słuchamy, tak jak ja chociażby, i służymy tym obywatelom. I naprawdę szacunek dla tego wszystkiego.
Dziękuję, panie pośle. Posłuchamy teraz pana politycznych adwersarzy. Anita Kucharska-Dziedzic, bardzo proszę.
No trochę mnie zaskoczyła ta narracja o kułakach i wyzyskiwaczach. No, i o tym, że
słowo kułak nie padło.
No ale mówię, powiedział prawdę, pan, że prawdę. Przedsiębiorcy powinni popatrzeć na sprawę poważnie i że wyzyskiwali przez wiele lat pracowników. W ten sposób nie buduje się solidaryzmu społecznego, jeżeli się nastawia jedne grupy przeciwko drugim grupom. Natomiast ja się cieszę z tego, że rzeczywiście temat płacy minimalnej jest tematem w tej kampanii obecnym, bo rzeczywiście ta płaca minimalna jest zbyt mała w stosunku do rozwoju gospodarczego Polski. A z drugiej strony też musimy popatrzeć na podstawową kwestię, jaką jest praca i to, że Polacy tak naprawdę w Europie bardzo ciężko pracują. Nie wiem, czy nie jesteśmy narodem, który pracuje najciężej i najwięcej.
Chyba jesteśmy drugim narodem na świecie.
Właśnie.
Po Meksykanach.
W związku z tym za ciężką pracę należy się naprawdę godna płaca. I my jako lewica w Polsce też o tym mówimy. Mówimy o tym, że płaca minimalna w przyszłym roku powinna osiągnąć 2700, ale my mówimy o pewnym mechanizmie, który trzeba wypracować we współpracy z pracodawcami i pracownikami. I to jest mechanizm powiązania płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw. Jeżeli mówimy, że w ciągu 10 lat musimy dojść do tych 60% płacy minimalnej w stosunku do średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, to jest to oparte na wyliczeniach i na tym, co rzeczywiście można osiągnąć z uwzględnieniem zagrożeń związanych na przykład z kwestią inflacji. Ale też popatrzmy na inną kwestię, bo pan poseł poruszył tutaj kwestię parabanków. Ludzie biorą kredyty w parabankach wtedy, kiedy nie mają zabezpieczenia i kiedy banki mówią, no dobrze, ale nie pracujesz, albo masz umowę na czas określony, albo masz tylko umowę zlecenie, w związku z tym nie wiadomo, czy będziesz spłacał ten kredyt. I tak naprawdę ważne jest, żebyśmy mieli godną pracę i godne warunki pracy dla wszystkich, czyli żeby z tych dobrodziejstw, z których korzystają pracownicy pracujący na tak zwanym etatach, korzystali także ci, którzy mają umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Czyli żeby korzystali z tych wszystkich zabezpieczeń i wtedy ich sytuacja w momencie, kiedy będą chcieli wziąć jakikolwiek kredyt, będzie dużo, dużo lepsza. I mówimy tutaj tak naprawdę też o młodych pracownikach, bo to przeważnie oni pracują na tak zwanych śmieciówkach. Chcemy zlikwidować te śmieciówki i nie tylko płaca minimalna, ale jej powiązanie z wynikami gospodarki oraz likwidacja śmieciówek. To tak naprawdę sprawi, że przestaniemy mówić o pracownikach w Polsce jako ofiarach wyzysku, czy zaczniemy dostrzegać także polskich pracowników w kontekście ich wkładu w rozwój gospodarczy.
Panie pośle, bardzo proszę, telefon może do kieszeni, bo jak leży na stole, wibruje, to całe Lubuskie to słyszy. Bardzo proszę, pan Tomasz Aniśko.
Chciałbym tutaj jeszcze może przypomnieć, że ta kwestia płacy minimalnej funkcjonuje jako postulat w programie Partii Zieloni od wielu lat i tutaj nasze stanowisko jest zbliżone do tego, które przedstawiła pani Anita Kucharska-Dziedzic. Chcielibyśmy, żeby ta płaca minimalna w Polsce była ustalona na poziomie 50% płacy średniej i była regularnie indeksowana zgodnie z inflacją. I jest to jakby wyraz tego, co tworzy fundament naszego całego programu, a więc te trzy filary: ekologicznie, solidarnie i demokratycznie. I tutaj ważnym aspektem tego jest, że aby budować to solidarne społeczeństwo, w którym rzeczywiście wszyscy korzystamy z osiągnięć naszej gospodarki i rozwoju, to nie można czegoś takiego tworzyć na fundamencie generowania konfliktów i napięć między pracownikami i pracodawcami, bo wiemy, aby ta średnia płaca mogła rosnąć, a z nią płaca minimalna, gospodarka musi się rozwijać, przedsiębiorstwa muszą odnosić sukcesy i tylko w takiej sytuacji będziemy mieli z czego, prawda, dzielić ten nasz dobrobyt pomiędzy wszystkich członków naszego społeczeństwa.
I Łukasz Mejza.
Szanowni Państwo, no ja nie zgadzam się z tym, co zostało tu powiedziane, a nie zgadzam się dlatego, że w bieżącej sytuacji demograficznej będziemy raczej mierzyć się z tym, że po prostu nie będziemy mieli pracowników, a nie, że będzie wysokie bezrobocie. I utrzymanie wynagrodzenia minimalnego w takiej sytuacji prosperity ekonomicznej nie znajduje społecznego uzasadnienia. Ponadto w czasach zwolnienia ekonomicznego, a te czasy na pewno nadejdą i wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, wynagrodzenie minimalne będzie raczej stymulowało wzrost szarej strefy w zatrudnieniu. Dlatego, że ci, którzy zarabiają najmniej, a więc osoby niewykwalifikowane i młodzi ludzie zostaną wypchnięci z legalnego rynku pracy. Właśnie w tę szarą strefę. Także to dotknie nas, młodych, dlatego że przedsiębiorcy i już takie głosy od moich znajomych przedsiębiorców się pojawiają, że będą musieli po prostu zwolnić część załogi. I teraz zadaję pytanie, co jest lepsze? Brak dochodu czy niższy dochód? Bo ja uważam, że to drugie. Poza tym, jeżeli płaca minimalna jest takim cudownym narzędziem, to dlaczego nie podniesiemy jej od razu do 20 tysięcy złotych? Dlaczego na przykład jedną ustawą nie zlikwidujemy ubóstwa? Szanowni Państwo, z czego biorą się pieniądze? Pieniądze biorą się z pracy, a nie z tego, że my niczym w carskiej Rosji jakimś dekretem podniesiemy teraz płacę minimalną. Bo tym samym będziemy zwiększać szarą strefę. Pamiętajmy, że wszyscy gramy w jednej drużynie. My, jako przedsiębiorcy, mówię my, bo ja też jestem młodym przedsiębiorcą, pracownicy i politycy. Sektor przedsiębiorstw, szanowni państwo, to jest aż 70% całego PKB. My nie możemy ciągle w tych przedsiębiorców naparzać. Ja jestem oczywiście za tym, abyśmy wszystkie ustawy konsultowali. Natomiast tutaj trochę tego zabrakło i myślę, że ta ustawa, ta propozycja w ogóle ustawy powstawała raczej bez dialogu z przedsiębiorcami i to oni będą najbardziej poszkodowani. A jak oni będą poszkodowani, to tą swoją złość, frustrację niestety będą wylewać na pracowników. Ja jestem wolnościowcem, dlatego uważam, że możemy tworzyć rozwiązania, które będą dobre dla każdego. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Przypominam, przedsiębiorcy generują 70% PKB. Pensja minimalna politykom się opłaca. Dlaczego? Dlatego, że będą mieli większy dochód z podatków. A ja jestem za tym, żebyśmy właśnie te prace opodatkowali na mniejszym poziomie. Czyli niech pensja netto pracownika wzrasta, brutto będzie na tym samym poziomie. Czyli my będziemy jako mieszkańcy mieli więcej kasy w portfelu, a po prostu rząd będzie miał mniejsze podatki. I tyle. To jest rozwiązanie.
I Beata Pachnik-Łodzińska, bardzo proszę.
Ja tutaj przychylam się do stanowiska pana Łukasza Mejzy. Uważam, że no, trafił w sedno. Tak? Tutaj pan Materna mówił, że mamy się dzielić. Tak? Miłosierdzie tak. Nie wynika z, wynika z potrzeby serca, a nie z przymusu administracyjnego. Poza tym w biznesie nie ma czegoś takiego jak dzielenie się. Na pensję trzeba sobie po prostu zarobić. Tak? Druga sprawa to podniesienie pensji spowoduje nawis inflacyjny. Zawsze wysokość wynagrodzenia wpływa na cenę produktu czy też usługi. Nie unikniemy tego. Wynagrodzenia są podstawowym czynnikiem cenotwórczym. W każdym produkcie, w każdej usłudze jest wynagrodzenie. Widzimy to teraz, że gdy wzrosły wynagrodzenia, wzrosły również, bo one wzrosły, tak? Rzadko już teraz stosuje się minimalne wynagrodzenie, bo tego wymaga rynek pracy. Rzadko spotykamy się z tym, żeby wzrosło wynagrodzenie, a nie wzrosła cena produktu czy usługi. Po prostu to jest niemożliwe. Druga sprawa. Przedsiębiorcy nie urodzili się z pieniędzmi. Przedsiębiorcy nie mają prywatnych bankomatów. Przedsiębiorcy nie mają nie wiadomo jakiej historii, z nie wiadomo jakimi pieniędzmi. Nie jesteśmy Sorosami. My na te pieniądze, które posiadamy w firmie, ciężko pracowaliśmy, często kosztem wielkich wyrzeczeń. To nie jest tak, że nam one po prostu spadły z nieba. To w ogóle nie ma kwestii dzielenia się, tak? A jeżeli mówimy o dzieleniu, panie Materna, to może solidarnie podzielmy się. To, co mówił pan Łukasz Mejza. Może podzielmy się tym wydatkiem, żeby podnieść wynagrodzenie. Zauważyliśmy teraz, zresztą bardzo mi się podobała postawa PiS-u, kiedy młodych ludzi do 26 roku życia zwolnili z podatku. Okazało się, że ci młodzi ludzie otrzymali z marszu podwyżkę rzędu 200-250 zł i nie ma to wpływu na podniesienie cen wyrobów czy usług związanych z tymi wynagrodzeniami. Bo przedsiębiorca nie musi do tego dołożyć. Nie oszukujmy się, znikąd nie da się, nie uregulujemy cen. Niezależnie od tego, czy będziemy mieli rząd socjalistyczny, jaki mamy teraz, czy będziemy mieli rząd kapitalistyczny, rynek wymusi ceny. Nie da się po prostu z pustego w próżne przelać. Myślę, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie stopniowo podnosić te ceny, no bo powinniśmy zarabiać jak Europejczycy, ale nie może się to odbywać wyłącznie kosztem przedsiębiorców i tutaj mówienie o dzieleniu się w ogóle nie wchodzi w grę. A mówię, a jeżeli tak, to róbmy to solidarnie z państwem, czyli wy zejdźcie ze swoich roszczeń, obniżcie podatki, obniżcie składki na ubezpieczenia społeczne i wtedy ci pracownicy po prostu dostaną wyższe wynagrodzenia. Dziękuję.
Czy ja mogę ad vocem?
Bardzo proszę, ad vocem.
W wielu rzeczach możemy sobie dyskutować, ale jednej się nie zgodzę, co pani Kucharska powiedziała, że z tymi metodami, co ja powiedziałem, z solidarnością, że chcę skłócać przedsiębiorców. Broń Boże, skłócać, tylko musimy rozmawiać. Ja byłem na wielu konferencjach, może państwo też. I to na jednej z konferencji to Francuzi, eksperci powiedzieli, że w Polsce są najniższe koszty płacy, jeśli chodzi o danym produkcie. Czyli najniższe poniżej 50% stanowią koszty płacy. Ja podam inne przykłady. Wiele firm znam tutaj, bo ja lubię. Przedsiębiorców jestem, żyję z nimi wszystko, na dobre i na złe. I chcemy pomagać, to widzimy, że pomagamy tym. Chociażby kodeks dla przedsiębiorców idzie powoli, zmienia się. Ja wiem, że to jest nieidealne, ale powiem tak, nie zgadzam się z wiele firm, przykładowo transportowych, prowadzi swoją działalność podstawową. I ja rozumiem, żebym miał kłopoty, ale jeżeli oni inwestują w całkiem coś innego, kupując sobie nieruchomości, inne hotele, inne rzeczy, a firma transportowa. Ja rozumiem, że żeby inwestował dalej, pomnażać po prostu swoją, żeby warunki pracy i wszystkie. Nie ma z jednej strony, nie widzi się tego pracownika, który wytwarza, chociażby mówię o pracownikach, którzy kierowcach i którzy naprawdę mają ciężką pracę, nie widzi się ich, a z drugiej strony po prostu te swoje nadwyżki bardzo duże i nie żałuję ich, tylko ładują całkiem w coś innego. To jest po prostu dla mnie zgrzyt. Uważam, że to znaczy, że bardzo dobrze im się wiedzie i nie widzi, cały czas nie widzą, bo uważam, proszę bardzo zobaczyć, popytać się kierowców tirów.
Panie pośle, dziękuję bardzo. Nie, bardzo przepraszam.
Ale panie redaktorze, dajmy szansę wszystkim powiedzieć ad vocem, żeby nie była taka jedna strona, to ja chętnie odpowiem.
Nie, bardzo przepraszam.
Jeżeli mówimy o...
Przepraszam, ja prowadzę program, nie pan.
Czyli dziękuję Łukasz bardzo. Łukasz Mejza
nie, to było ad vocem. Jak pan sądzi, jak pan słyszał, panu posłowi się to w związku sobie, z krytyką sobie, tego pomysłu należało. I ad vocem do ad vocem no, nie ma czegoś takiego. Przechodzimy do kolejnego tematu. To temat zaufania do polityków. Według ostatniego badania CBOS-u prezydent Andrzej Duda pozostaje liderem rankingu zaufania. Ufa mu 65% badanych. Drugi w tym rankingu jest premier Mateusz Morawiecki. z poparciem rzędu 57%. Na czele rankingu nieufności lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna z nieufnością 50% badanych i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 39%. Warto dodać, że jednocześnie prezes PiS jest trzeci w rankingu zaufania. Zaufanie wobec Jarosława Kaczyńskiego deklaruje 48% respondentów. I korzystając z obecności w studiu tych, którzy starają się właśnie o zaufanie wyborców, niektórzy już po raz kolejny, warto zapytać Państwa właśnie o komentarz do tych wyników oraz o to, co Państwa zdaniem przesądza o zaufaniu do polityka konkretnego, czy do polityków jako grupy, bądź o jego braku. Zaczniemy tym razem od gościa w Gorzowie. Tomasz Anisko.
No, wydaje mi się, że jakkolwiek interesujące są wyniki tych sondaży, to główny wniosek, jaki można z nich wyciągnąć, to taki, że Polacy darzą dużym zaufaniem osoby zajmujące czołowe miejsca w państwie, a więc prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i tak dalej. Natomiast na drugim końcu tej skali jakby znajdowali się liderzy partii i to jakby odzwierciedla ogólne nastawienie społeczeństwa do polityków jako grupy. I w tej sytuacji to naprawdę nie ma znaczenia, kto tym prezydentem jest, czy kto tym premierem jest, bo gdybym ja był prezydentem, a pan redaktor premierem, też mielibyśmy takie wysokie wyniki w rankingach zaufania. Także wydaje mi się, że w tej chwili powinniśmy chyba skupić się na sprawach, które naprawdę dla Polaków są dobre. To ich nie interesuje, kto przewodzi w rankingu zaufania, ale jeżeli zapytać Polaków, jakie sprawy są dla nich dzisiaj najważniejsze, to obok zapaści służby zdrowia, z jaką mamy do czynienia, również sprawy ochrony środowiska i zmiany klimatu, to są tymi, którymi Polacy martwią się dzisiaj najbardziej.
Dziękuję bardzo. Beata Pachnik-Łodzińska, bardzo proszę.
Ja tutaj podejdę do kwestii samych sondaży, tak? Ja mogę rozmawiać na temat sondaży, kiedy one będą rzetelne i obiektywne. W sytuacji, kiedy Konfederacja w tych sondażach się w ogóle nie pojawia, jest sztucznie sekowana zarówno z mediów, z telewizji, z radia. No dzisiaj mam okazję wypowiedzieć się w tej kwestii.
No i goście Konfederacji są dość regularnie na antenie
Radio Zachód. Tak, w Radiu Zachód faktycznie są dosyć regularnie. Szkoda, że media, Telewizja Polska, TVP Info pomija nas po prostu, pomija nasze istnienie. Dlatego wypowiadanie się w kwestii sondaży, kiedy jedna z grup społecznych, jedna z grup politycznych w ogóle nie jest brana pod uwagę, to jest jakieś tam ułomne. Chciałabym się też odnieść do reprezentacji, do zaufania do reprezentantów państwa i do liderów partii. Faktycznie istnieje taki podział, że te osoby, które już zostały zaakceptowane przez społeczeństwo, wybrane, mają wyższy poziom zaufania, natomiast liderzy partii, no cóż, często to oni biorą na barki ciężar odpowiedzialności za całą swoją partię i tak jest między innymi z panem Kaczyńskim, że jeżeli cokolwiek dzieje się w PiS-ie, to pan Kaczyński jest odpowiedzialny. Szkoda, że właśnie nie do końca, tak? Bo mi się wydaje, że lider partii rządzącej powinien również brać odpowiedzialność za państwo i to on powinien być premierem, a nie gdzieś tam stać z boku.
Ale jest to taka niepisana zasada. Zresztą, jak się okazuje, Platforma Obywatelska także zamierza od niej odejść.
No być może, że bierze przykład z PiS-u, chociaż ja obserwuję, co się dzieje na Zachodzie i w takich większych państwach. Tam niestety lider państwa bierze całą odpowiedzialność na siebie i to on odpowiada często potem, ponosząc z tego konsekwencje. Faktycznie też jest tak, że to zaufanie do PiS-u jako do organizacji, do partii rządzącej jest większe, no ale nic dziwnego, tak? Ludzie patrzą na wszystko przez pryzmat tego, co dostałem. Jeżeli dana struktura daje, tak, daje 500+, daje 13 emeryturę, daje podwyżki pensji minimalnej, na pewno ludziom będzie się to podobać. Ludzie myślą prosto, schematycznie, nie zastanawiają się, skąd się to wzięło i w jakim kierunku to zmierza. Więc punktują tu i teraz i dlatego te sondaże są takie i nie inne. Chciałabym jeszcze wrócić do tego, żeby partia rządząca była rzetelna i pamiętała o tym, że Konfederacja jest piątą siłą, która potrafiła zebrać podpisy, potrafiła zarejestrować swoje komitety i mamy komplety na listach. Nie jesteśmy muminkami, jak to TVP Info pokazała obywatelom. Dziękuję.
I Łukasz Mejza, bardzo proszę.
Cześć, po raz kolejny Lubuskie. Jestem Mejza i wolę konkretną robotę, a nie gadanie o rankingach. I panie redaktorze, przerwaliśmy najważniejszy temat dla Lubuszan dotyczący ich portfeli, żeby pogadać o rankingach. No ale dobra. Dla mnie zaufanie jest ważne. Dla mnie zaufanie jest ważne, dlatego jestem autentyczny i skupiam się na konkretnej robocie, a nie na pogawędkach. I chciałbym wrócić do tego tematu płacy minimalnej. Jeżeli chcemy się dzielić, to rozumiem, że każdy, kto chce się dzielić, za chwilę wyciąga portfel, idzie na zielonogórski deptak i rozdaje pieniądze zielonogórzanom, tak? Czy nie? No to jeżeli nie, to nie mówmy tutaj o tego typu dzieleniu. Dawajmy ludziom wędki. Dawajmy ludziom wędki. Ja jestem przede wszystkim przedsiębiorcą, a w dalszej kolejności samorządowcem. Dlatego myślę jak przedsiębiorca. Dawajmy ludziom wędki, a nie dawajmy ludziom ryb, jeżeli już. Poza tym, wiecie jaki mamy problem? Taki, że w Polsce rządzą ludzie, którzy w życiu nie wystawili żadnej faktury. Jak oni mają tworzyć prawo gospodarcze? Jak oni mają tworzyć rozwiązania, które będą rozwijały nasz kraj, które będą sprawiały, że z tej furmanki rozwojowej przesiądziemy się do nowoczesnego samochodu elektrycznego, skoro nie mają pojęcia o prowadzeniu działalności gospodarczej? Sorry, ale daleko tak nie zajdziemy. Jeżeli chcemy, aby Lubuszanie zarabiali więcej, ściągajmy tu inwestorów. I tutaj, Jurku, zgodzisz się ze mną, potrzebujemy chociażby kopalni miedzi. W ekonomii funkcjonuje takie powiedzenie jak efekt mnożnikowy. Jeżeli będzie tu wielki inwestor, obok niego, jaka jest pomoc dla małej firmy? Jaka jest najlepsza pomoc? Nie subwencja, nie dotacja, tylko zlecenie od dużej. Jeżeli będziemy mieli tutaj takiego giganta, każdy wokół niego zostanie nakarmiony i każdy będzie zadowolony bez dekretacji jak za carskiej Rosji. A co do rankingów zaufania, proszę zobaczyć. Przodują w nich przede wszystkim młodzi politycy i to też pokazuje, że ludzie jednak jakichś zmian chcą i chcą w końcu na to młode pokolenie postawić. Dlatego ja spuentuję to w ten sposób. Nazywam się Łukasz Mejza i uważam, że czas na młode pokolenie i nowe, dobre pomysły.
I poseł Jerzy Materna, nie wiem, czy pytać o zaufanie, czy pytać o ad vocem. W każdym razie bardzo proszę, głos do pana.
Przede wszystkim zaufanie buduje się wiarygodnością. I to jest podstawowa rzecz. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość szło 4 lata temu w pełnym programie i dotrzymało to wszystko, właśnie pokazując tą wiarygodność i dorzucając pewne elementy. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, dzięki uszczelnieniu i VAT-u, mamy po prostu wspaniałą, możemy się dzielić społeczeństwem. Właśnie to, co mówię, solidaryzm z lat 80., gdzie Jan Paweł II wypowiedział znamienite słowa. Naprawdę potrafmy się dzielić. I wbrew temu wszystkiemu tutaj, to dookoła można w różny sposób to przekręcać, że to z naszych podatków, czy nie było w historii 26 lat, żeby tak społeczeństwo odczuło to efekty tego, co dzisiaj przynosi. Że starcza nam na wszystkie duże programy i starcza nam to, żeby się podzielić z tym społeczeństwem. I przede wszystkim odpowiedzialnie mówię za te słowa, które słuchamy przede wszystkim ludzi. Staramy się reagować na to wszystko. Oczywiście nie jesteśmy idealni. Popełniamy błędy. Ja widzę też wiele w mojej partii, która w moim działalności w wielu resortach po prostu pewnych rzeczy niedoskonałe. I wiem o tym, ale polityk jest po to, idzie do tego, żeby być cierpliwy, poczekać, bo w którymś momencie przyjdzie taki moment, że ziści się to, co było niedoskonałe, co nie wychodziło nam, to wszystkim naprawdę zaufanie buduje się długo.
A teraz ja mogę ad vocem, bo pan poseł mnie zapytał ad vocem. Jurku, wiesz, że ja ciebie bardzo szanuję, ale zapytam cię wprost. Mówisz, że starcza na wszystkie programy. Zarobiłeś stówę, kiedy mogłeś zarobić 2 stówy. Jesteś stówę do przodu, czy stówę do tyłu?
To jest, nie jest takie prosta odpowiedź, bo można takie szachować, wiesz, na wiele...
Jak dla mnie to jest proste.
Jak widać, atmosfera zrobiła się dość familijna. Anita Kucharska-Dziedzic, bardzo proszę.
Że tak powiem, zacytuję Pawlaka. Nadejszła wiekopomna chwila, przyszło mi się zgodzić z panem posłem Materną, że rzeczywiście... Rzeczywiście zaufanie do polityków opiera się na ich wiarygodności, a tą wiarygodność buduje się latami i rzeczywiście tym, co rzeczywiście, coś działali na tym polu, na którym działają. Co do tego, że Polacy ufają najmłodszym politykom. Najmłodszym politykiem w województwie lubuskim, który zrobił karierę w cudzysłowie, był niejaki pan Bosak. Z tego, co pamiętam, jego największym osiągnięciem był udział w Tańcu z Gwiazdami.
A najstarszym Stefan Jeziołowski.
Stefan Jeziołowski miał pewne życiowe osiągnięcia, także naukowe, więc nie odejmujmy mu...
Posłem był takim, że mylił Jelenią Górę Zieloną.
Jeżeli pan myśli, że to jest dobry sposób prowadzenia dyskusji, zakrzykiwanie kogoś, rozmawia,
spokojnie.
No to prosiłabym o ten spokój i nie przerywanie.
Ja jestem wyjątkowo spokojny.
Druga kwestia... Zostawić pana Krzysztofa Bosaka z Tańcem z Gwiazdami, bo nie jedna osoba tańczyła w tym tańcu.
Stefana Jeziołowskiego też zostawmy. Bo ma inne aktywności.
Dobrze, pani Anita Kucharska-Dziedzic kończy swoją wypowiedź.
Ja dopiero się rozkręcam. Druga kwestia. Wystawianie faktur jest tak samo ważne, jak ich uczciwe płacenie. A z uczciwym płaceniem za faktury niektórzy politycy mają rzeczywiście problem. My jesteśmy w ogóle społeczeństwem, które ma dosyć niski wskaźnik zaufania społecznego. Ten wskaźnik zaufania do polityków jest wyjątkowo niski. Politycy sobie na to, przepraszam za sformułowanie, uczciwie zapracowali. Ale też widać to na ulicach w tej chwili, w czasie kampanii, że wielu polityków, którzy nie mają jakichkolwiek osiągnięć, zwłaszcza przestrzeń publiczną, wrzucając mnóstwo billboardów, i tutaj tak naprawdę politycy, którzy nie mają konkretnych osiągnięć, przeważnie przodują w tym wywieszaniu billboardów. I też bym prosiła i zwróciłabym uwagę tutaj też obecnym w studiu, że wieszanie na barierkach drogowych oraz na prywatnych płotach musi być poprzedzone zgodą albo podpisaniem umowy użyczenia z właścicielem płotu. I tu mam apel do pana prawnego Mejza, żeby ściągnął billboardy z płotów na Poznańskiej.
Czy my jeszcze mówimy o zaufaniu w polityce?
Billboardów nie było, ale słuchajcie, to jest historyczna chwila.
PiS pan powiesił.
I Wiosna skumali się, aby strzelać w Mejzę. Mejza tarczą lubuskiego, nieźle.
Jak się Mejza będzie zachowywał uczciwie, nie będzie wieszał nielegalnie billboardów na płotach, nikt nie będzie panu zwracał uwagi.
Wiarygodność
się buduje na uczciwości. Proszę ściągnąć te billboardy.
Pani Radna, bardzo proszę, ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, nikt pani nie przeszkadza. Ostatnie zdanie, jeśli pani chce.
Trudno mi powiedzieć, czy cokolwiek było słyszalne dla słuchaczy
też
naszego radia, więc zwróciłam uwagę, że wiarygodność politycy budują swoim zachowaniem, nie tylko swoimi osiągnięciami, ale zachowaniem także w kampanii. Na ile my się potrafimy zachowywać jak ludzie, którzy mają konkretne osiągnięcia, mają konkretny program i tak naprawdę nie chcą zaistnieć w polityce tylko robiąc happeningi, zakrzykując adwersarzy, ani zawłaszczając przestrzeń publiczną. I tu poprosiłam
czemu
o porządek i przestrzeganie prawa.
Czemu pani krytykuje Roberta Biedronia?
A ja tylko przypomnę, że ten program nazywa się Czas Decyzji, a swoją...
Jak będzie pan miał takie osiągnięcia jak Robert Biedroń, to pogadamy.
Cenzurkę zaufania każdemu z tu obecnych wystawią państwo już 13
października. Bardzo doskonałe. Jakie zadłużenie? Proszę przypomnieć.
Na pewno mniejsze 226 milionów zadłużenia w Zielonej Górze. Pan się fotografuje z prezydentem Kubickim.
Bo Robert jest autorytetem Biedroń samorządowym. Proszę się zastanawiać Roberta Biedronia z Januszem Kubickim.
Obniżył zadłużenie Słupska w czasie swojej kadencji. Z miasta najbardziej zadłużonego w pierwszej
dzięki,
piątce spadł.
To chyba od państwa zależy.
Bardzo proszę o ściszenie pozostałych rozmówców. To od państwa zależy tu obecnych w studiu, czy będziemy jeszcze 13 minut na antenie, czy będziemy jeszcze minut jedną. Także bardzo proszę o oddanie mi głosu i zaprzestanie tej polemiki, z której obawiam się nikt już nic nie rozumie. Rozmawialiśmy o zaufaniu. zachowaniu w polityce. Skończyło się tak, jak państwo słyszeli. Ja tylko przypomnę, bo nie wiem, czy byłem słyszalny, swoją cenzurkę zaufania każdemu z tu obecnych, jak i nieobecnych wystawią państwo przy urnach już 13 października. Ten program nazywa się Czas Decyzji i przechodzimy do ostatniego tematu, tematu ekologicznego. Niedawno wszyscy obserwowaliśmy spektakularną i kontrowersyjną jednocześnie akcję Greenpeace z zatrzymaniem węglowca w porcie Północ, potem okupację instalacji w tym porcie. Niektórzy mówią, że idzie o dobro całej planety i o to, czym oddychamy, inni, że o przedwyborczą grę. W każdym razie port północny wycenił swoje straty za niezrealizowane przez protest usługi na około 500 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o ekologię, są też bardzo ważne wątki lubuskie w ostatnim czasie. Wszyscy pamiętamy, jak przez kilka lat protestowali mieszkańcy Kartowic koło Szprotawy przeciwko tamtejszemu wysypisku śmieci. Przeciwko jakości powietrza protestują wciąż mieszkańcy Żar, uznający za truciciela tamtejszą fabrykę Swiss Krono. Wsparcia ze strony organizacji proekologicznych tych dużych nie ma. Jak państwo oceniają tę sprawę i jak państwo oceniają w ogóle ruchy ekologiczne i ich działalność? No i to, co postuluje się dla Polski, czyli zaprzestanie, jak najszybsze zaprzestanie wykorzystywania węgla do produkcji energii i ogrzewania. Zaczniemy od Beaty Pachnik-Łodzińskiej. Bardzo proszę.
No ja osobiście z tym państwem udałabym się na ten żuraw i protestowała. Oczywiście nie z powodu węgla jako takiego, jako nośnika energii, tylko z powodu tego, że ten węgiel przypłynął do Polski, potentata węglowego z Mozambiku. Przecież to jest jakiś absurd. Mamy bardzo dobrej jakości węgiel w Polsce, można go wykorzystywać do procesów energetycznych i sprowadzamy węgiel z Mozambiku? Przecież to jest wstyd i hańba, tak? Myślę, że politycy PiS-u mogą się tutaj schować pod stołem, że prowadzą tego typu politykę. Natomiast jeśli chodzi o nasze lokalne sprawy, przychylam się do tego, żeby protestowali ludzie w Żarach i żądali dla siebie czystego powietrza. Dlaczego? Dlatego, że w ramach analizowania tego wszystkiego, co się dzieje w Żarach, brudnego powietrza, okazało się, że tak naprawdę przyczyniła się do tego administracja, tak? Jakieś lewe zaświadczenia, że cała kłótnia polega na tym, że nie do końca zrobione to było zgodnie z prawem, że gdzieś funkcjonuje za naszymi plecami druga strona medalu. Gdybyśmy robili wszystko zgodnie z prawem, to wszelkie spalarnie śmieci, wszelkie inwestycje oczyszczające powietrze powinny działać i funkcjonować poprawnie. Okazuje się, że nie do końca dzieje się tak, jak się dzieje. Ja tutaj przytaczam tylko informacje, które uzyskałam z felietonu pani Anity Gargas. Osobiście nie badałam dokumentów, więc nie mogę się tak do końca do tego odnieść. Natomiast jeżeli administracja byłaby bez winy, to pewnie i Anita Gargas i ludzie protestujący dawno siedzieliby w więzieniu.
Ja tylko dodam, tak sprostuję, że nie Anita Gargas, a Alina Suworow, lubuska dziennikarka, jest autorką tego reportażu. Bardzo proszę, oddajemy głos Tomaszowi Janiśko.
Odnośnie działań organizacji pozarządowych w sferze ekologii, no to musimy bardzo być wdzięczni tym zdeterminowanym ludziom, którzy potrafią ściągnąć uwagę mediów i całego społeczeństwa na te krytyczne kwestie, bo bez tej uwagi nie możemy skorygować naszych działań, naszej polityki. Potem oczywiście te decyzje pozostają w gestii polityków, jak zmienimy kierunek rozwoju kraju, jakie będziemy te strategiczne decyzje
podejmować. Ale od razu zapytam, bo mówiliśmy sporo o przedsiębiorcach. Te działania naraziły na straty, konkretne straty konkretnego przedsiębiorcy. Nieważne, czy państwowego, czy prywatnego. Co z tym?
No trzeba się zastanawiać, czy to te działania naraziły na straty.
No blokada portu z pewnością.
Czy nieprzemyślana polityka państwa, która wpuszcza przedsiębiorców w takie trudne sytuacje. Bo przecież wiemy, jaka sytuacja jest odnośnie zmian klimatu, kryzysu klimatycznego, jak musimy przestawiać naszą gospodarkę na odnawialne źródła energii. Jeżeli rząd nie pokazuje tego kierunku wyraźnie, jeżeli stwarza jakieś sytuacje, gdzie ludzie inwestują pieniądze w technologie i w procesy, dla których nie ma już przyszłości, no to naraża ich na straty w tym momencie. To, że aktywiści głośno o tym krzyczą i zwracają uwagę całego świata na te problemy, no to musimy być im za to wdzięczni. Myślę, że przyszłe pokolenia, kiedy będą stawiały pomniki, to nie będą stawiały pomnikom ludziom, którzy zginęli w wojnach, tylko będą stawiały pomniki ludziom, którzy ratują nasz klimat dzisiaj. I wydaje mi się, że w ten sposób musimy spojrzeć na to, co ci ludzie potrafią zrobić i w jaki sposób potrafią dotrzeć z tą informacją do szerokich rzesz społeczeństwa.
I bardzo proszę, Łukasz Mejza.
Szanowni Państwo, ekoaktywistom można z pewnością przypisać jedną bardzo ważną zasługę. Oddziaływują pozytywnie na opinię publiczną. Natomiast ja uważam, że nas, Lubuszan, zdecydowanie bardziej interesują konkrety i to, co my tutaj jesteśmy w stanie zrobić, chociażby na tym naszym lubuskim podwórku. I ja, tak jak powiedziałem, wolę konkretną robotę, dlatego wczoraj wraz z całym Mejza Teamem zorganizowaliśmy konferencję prasową, na której zaprezentowaliśmy innowacyjny temat recyklomatów. Recyklomatów, które funkcjonują na razie w jednym mieście. My zaproponowaliśmy, aby był program dopłat do samorządów gminnych, program oczywiście wojewódzki, aby to nasze lubuskie w końcu stało się zieloną krainą nowoczesnych technologii. Co zyskujemy? Przede wszystkim to, że mamy czyste nasze miejscowości, po drugie edukujemy to nasze młode pokolenie, po trzecie jest to świetna zabawa, bo te automaty i to są właśnie te młode, dobre pomysły tego młodego, dobrego pokolenia. Te recyklomaty, dzięki tym recyklomatom moglibyśmy zbierać punkty na karty lub na aplikacje, które potem wymienialibyśmy na rozmaite korzyści, czy to związane z przestrzenią miejską, jak chociażby darmowe parkingi, darmowe bilety autobusowe, czy z korzyści związane z sektorem prywatnym. Jeśli chodzi o koszty, również zaproponowaliśmy innowacyjne rozwiązanie, mianowicie udostępnienie lub objęcie patronatem, mecenatem przez poszczególne lokalne firmy takiego śmieciomatu, dlatego koszt ich utrzymania myślę, że mógłby zostać zredukowany nawet do zera. Dlatego więcej konkretów, więcej lokalnych działań, a mniej po prostu wzniosłych haseł, bo teraz przed wyborami to każdy będzie prężył muskuły, i każdy będzie gdzieś tam szczerzył kły, a po wyborach się okazuje, że z reguły jest bezzębny. Dlatego zachęcam wszystkich kandydatów do tego, żeby podwinęli rękawy, wzięli się do roboty, tak jak chociażby każdego dnia Mejza Team zapieprza w terenie i pokazuje nowe,
bardzo
dobre
proszę,
pomysły.
Bardzo proszę, bo tutaj jesteśmy na żywo. Nie wiem, czy pan wie, nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy wypikerować.
Ale to jest
to się
takie delikatne
Anita Kucharska-Dziedzic z pewnością nas w ten sposób nie zaskoczy.
Tak, w ten sposób państwa na pewno nie zaskoczy. Więc jeżeli chodzi o kwestię ochrony klimatu, to myślę, że to jest jedna z czterech głównych osi programowych Lewicy w tych wyborach. I bardzo się cieszę tutaj z tego, że zarówno Wiosna, jak i Partia Razem mówią od wielu lat, i właściwie te środowiska, z których wyrosły te dwie partie, mówią od wielu lat o kwestiach ochrony środowiska. I teraz jeżeli mówimy o ochronie środowiska, to zwróćmy uwagę na kwestie globalne. Kwestia globalna to jest emisja CO2 i Polska jako jeden z kilku krajów europejskich odnotowała w zeszłym roku wzrost CO2. To jest świadectwo tego, jak cofamy się w rozwoju, jeżeli chodzi o produkcję energii również. Zablokowano w ciągu ostatnich lat rozwój zielonych źródeł energii, energii odtwarzalnej. To jest dramatyczna sytuacja. My tak naprawdę wzrost emisji CO2 w Europie to tylko jest Polska, Białoruś, Ukraina, więc naprawdę nie mamy się czym chwalić. Jeżeli chodzi o emisję CO2 na głowę mieszkańca, myśmy wyprzedzili Chiny i Indie. To są sytuacje, które naprawdę nie powinny być miejsce. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, no jeżeli chodzi o emisję CO2, awansowaliśmy na czwarte miejsce, a kraje, które są wokół nas i albo więcej emitują, albo mniej emitują, to są kraje, które ograniczają emisję CO2. U nas wzrosło o 7%, to jest naprawdę sytuacja dramatyczna. Kolejna rzecz, o której należy powiedzieć, bo pan redaktor powiedział o wysypiskach śmieci, o żarach. sprawach. To konkretne, więc konkretne lubuskie sprawy.
Jak pani by to rozwiązała?
To proszę zwrócić uwagę, bo ja pilotowałam inną inwestycję, która ma powstać w najbliższym czasie i która będzie bardzo niekorzystnie wpływała na środowisko, czyli budowę kurników. I teraz w ostatnich miesiącach wprowadzono ustawę nazywaną Lex Inwestor. Ona ograniczyła możliwość sprzeciwu mieszkańców, obywateli wobec szkodliwych inwestycji, które mają powstać w najbliższym sąsiedztwie, czyli budynek do budynku 100 metrów. I to jest sytuacja, w której walka, którą prowadziłam z tymi kurnikami przez 2 lata, wygrana walka, bo wygraliśmy przed wszystkimi instancjami administracyjnymi, poszła na marne przez Lex Inwestor. I w tej chwili takie wysypisko jak Kartowice, takie kurniki, spalarnie śmieci, krematoria, tucznikarnie, wszystkie te inwestycje, które są uciążliwe dla mieszkańców, mogą powstać bez konsultacji z mieszkańcami. I ostatnia kwestia, która jest szalenie istotna, czyli te żary. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy przez wiele, wiele lat nie przyjęli ustawy, chociaż tak zwanej ustawy smrodowej. Czyli możemy zanieczyszczać powietrze chociażby formaldehydem i państwo naprawdę nie broni swoich obywateli przed smogiem i trudnymi wyziewami. I to są zmarnowane lata i to jest 45 tysięcy trupów Polaków rocznie, którzy umierają z powodu smogu. I skończmy z gospodarką opartą na węglu, skończmy z tym, z ochroną inwestorów, którzy emitują szkodliwe substancje do atmosfery.
I poseł Jerzy Materna, bardzo proszę.
Sprawa ochrony klimatu i w ogóle ochrony środowiska jest tym jak najbardziej za. Ale wszystko musi mieć swoje jakieś racjonalne życie. Nie może to, że my sami z siebie po prostu będziemy niszczyć przez to, że chcemy za wszelką cenę w krótkim czasie coś gwałtownego zmienić. Nie da się po prostu zmienić. I teraz te 3 przypadki. Jak najbardziej jestem w żarach Kronopolu. Uważam, że mamy dzisiaj idzie postęp i technologię i trzeba zmusić po prostu przedsiębiorcę do tego, żeby zakładało coraz to nowocześniejsze filtra są i czas stworzyć wszystko tak, żeby mogli zainwestować. Ale nie możemy też zamykać, bo to są setki, można powiedzieć prawie 1000 miejsc pracy. Po drugie, jeśli chodzi o Szprotawę, też tak, uważam, popełnione samorządy i tutaj pani marszałek wiele popełniła błędów, zrobiąc z tego, pogłębiając, podwyższając możliwość zbierania tych śmieci. A potem nagle wszyscy, jakby się nic nie stało i państwo może jest winne. Tak, państwo zadziałało, zrobiło ustawę, uporządkowało, dało narzędzia służbom do tego, żeby mogli dzisiaj po prostu, już nie zdarzają się takie przypadki, że wjeżdżają i nie są kontrolowane. Trzeci przypadek. To jest po prostu draństwo, jeśli chodzi o Greenpeace. Z jednej strony nie widzą Wisły, ekologicznych spadów, które idą codziennie w milionach metrów sześciennych, a z drugiej strony nagle widzą, że oto import, tak, jest o import. Z uwagi na to jest długie do opowiedzenia. 20 lat nie inwestowano w przemysł węglowy. Nie powodowano, że nowe szyby powstały w kopalniach. To, co pani Binkowska powiedziała w podsłuchach, to jest prawdą, że przejadano i nie robiono nowych technologii. I tu jest prawda. Nie można coś nagle elektrowni zamknąć i powiedzieć, że czyste powietrze. Tylko czekają Niemcy na to, żeby importować energię i po prostu zadłużać nasze państwo.
Ale
my musimy mieć pewien proces.
Ale nie zostało z kopalniami zrobione.
To jest proces, wie pani co? Budowa kopalni nowej szybów to są proces kilka lat. Nie da się po prostu zdiagnozować. Myśmy uporządkowali tą sferę. Zgadza się. Dzisiaj mnie to też niepokoi. 18 milionów niepotrzebnych importu. Ale nie może być tak, że Niemcy importują 51 milionów ton i się tam nic nie dzieje, w portach nic nie blokują, a tutaj raptem 18 milionów i blokują i udawają wielką pokazę zielonizny. To jest po prostu, powiedziałbym, przeklną skór. Dalej nie dopowiem.
Jak widzę, musimy już kończyć.
A dzisiaj porty przynoszą potężne dochody. Ja podam jeszcze jedną rzecz na koniec.
Panie pośle,
w 2015 roku porty przynosiły 17,5 miliarda. Dzisiaj z odpraw celnych wpływa 41 miliardów do
budżetu. Dzięki temu realizujemy wiele ważnych programów. Ale nie można, oczywiście chcemy schronić powietrze, ale nie da się rok, dwa, trzy zmienić proces
Przepraszam, już nie skończymy. Nie zdążymy. Dziękuję bardzo. Ja w takim razie na końcu jeszcze dla porządku Państwa przedstawię. Poseł Jerzy Materna, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Łukasz Mejza, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pozdrowienia od całego Mejza Team. Do zobaczenia na kampanijnej trasie.
Tomasz Aniśko, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa dla Polski i Zieloni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Anita Kucharska-Dziedzic, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję i mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli milsze popołudnie niż słuchając naszych pyskówek.
I Beata Pachnik-Łodzińska, Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.
Dziękuję, Konfederacja jest z
Wami. Na koniec chciałem powiedzieć, że wszystkich w tym studiu bardzo lubię. Tak po prostu po ludzku i Mejza Team wszystkich lubi, więc my się możemy sprzedać politycznie, ale po ludzku wszyscy się lubimy.
Dodam na koniec,
ale kultura powinna
to obowiązywać. Ja dodam na koniec, że ja też Państwa bardzo lubię. Nazywam się Marek Poniedziałek. Do usłyszenia.
Czas decyzji. Problemy, programy, deklaracje. Poznaj bliżej kandydatów w wyborach parlamentarnych 2019. Całej audycji można wysłuchać ponownie na www.zachod.pl.